przy gorącym stole.
Łukasz Kaźmierczak, dobry wieczór. Prawie 17 minut po godzinie 19, a w naszym studiu przedstawiciele pięciu dziś ugrupowań politycznych. Posłowie Bartosz Józwiak, Kukiz 15.
Dobry
wieczór. I Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
A także Zdzisław Dębowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu.
Kajetan Kujawiak, Nowoczesna.
Dobry wieczór.
I Rafał Leszczyński, Porozumienie.
Dobry wieczór.
Jesteśmy w męskim gronie. Wszyscy dziennikarze pytają polityków. Jakaś taka moda zapanowała na rozmowę o Mistrzostwach Świata, o losowaniu w Rosji. Poseł Bartłomiej Wróblewski zdaje się był odpytywany już na tę okoliczność w radiowej jedynce.
Tak.
Zapytam mimo wszystko jeszcze raz panów, jak oceniacie losowanie? Nie odbiegam od dziennikarskiej normy, cóż, ostatnich dni, ale samemu mnie właściwie to bardzo ciekawi, kto tak naprawdę waszym zdaniem wyjdzie z grupy, jakie Polska ma szanse, bo mam wrażenie, że im dłużej od losowania, tym większe wątpliwości. Na początku było hurra, a teraz chyba to hurra już nie jest takie głośne i gromkie. Rafał Leszczyński.
Może dlatego też, że drużyny nieco dla nas egzotyczne, dawno reprezentacja nie grała z zespołami spoza starego kontynentu. Grupa, mamy duże szanse i powinniśmy z niej wyjść, takie jest moje zdanie, natomiast prawdziwe schody zaczną się później, bo patrząc na drabinkę turniejową widać, że czeka tam Anglia, Belgia w pierwszym podejściu, zapewne oczywiście, chociaż niespodzianek nigdy nie brakuje na takich turniejach, no ale następnym krokiem jest zapewne, która jest drużyny, Niemcy bądź Brazylia, więc tam będzie prawdziwy chrzest bojowy i wtedy się okaże, czy ten turniej przejdzie do historii.
Panowie, kibice piłkarscy pozostali. Bartosz Józwiak.
Czy moim zdaniem losowanie jest dla nas korzystne. Można było trafić zdecydowanie gorzej. Natomiast przestrzegał przed lekceważeniem rywali, bo to się nam często zdarzało. Ja pamiętam Koreę i Japonię, gdzie już byliśmy bardzo daleko, tak? Natomiast skończyło się na grupie i to było najpierw, właściwie od meczu o wszystko do meczu już na pocieszenie. I tu bym też nie lekceważył, bo mamy z jednej strony drużynę afrykańską, która jest zawsze nieprzewidywalna. To będzie taki, może mało taktyczny, ale na pewno dość dynamiczny futbol. Mamy Japończyków, którzy już nam pokazywali właśnie, chociażby na tamtych mistrzostwach, że nie są chłopcem do bicia. No i przedstawiciele Ameryki Południowej, również tacy mało przewidywalni akurat w tym przypadku, więc ja myślę, że wyjdziemy z grupy, bo nasze oczekiwania są dużo wyższe i od naszej drużyny grającej na tym poziomie i w takim składzie, jak jest w tej chwili, przy optymalnym składzie oczekujemy dużo więcej, więc tak jest przyzwoitością wyjście, ale naprawdę skupiłbym się na każdym meczu, bo to może być bardzo różnie.
Ja myślę, że przede wszystkim jest to duże wyzwanie dla sztabu szkoleniowego, żeby rozpracować naszych rywali. Polscy zawodnicy nie mają doświadczenia w rozgrywkach z drużynami z Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Dlatego dobrze, że zagraliśmy z Meksykiem i Urugwajem.
Tak jakby trener Nawałka miał jakiś taki profetyczny dar.
Tak, przeczucie. I myślę, że to przede wszystkim bardzo duże wyzwanie dla sztabu szkoleniowego, ale to, co powiedział kolega z Kukiz 15, no przede wszystkim musimy być, podejść z respektem do tych drużyn, bardzo ostrożni musimy być i faktycznie przestrzegałbym również przed takim hura optymizmem, bo to wbrew pozorom nie jest łatwa grupa.
Losowanie było dla nas korzystne, nie ma wyjścia, trzeba zająć pierwsze miejsce w grupie i iść dalej.
No właśnie, potem pytanie, kto zajmie drugie miejsce w grupie nam.
A to jest znacznie
trudniej. Ja myślę, że zastanawianie się, kto zajmie drugie miejsce w naszej grupie, jest mało istotne. Istotne jest to, że mamy zająć pierwsze i z pierwszego miejsca iść dalej.
Maksymalizm.
Myślę, że jesteśmy już po losowaniu i wszyscy wiemy, jakie drużyny. Natomiast przed i trenerem, ale także i przed kadrą wielkie zadanie. A mianowicie przede wszystkim rozpoznać te drużyny, no bo to, co tutaj już przedmówcy mówili, nie możemy lekceważyć, nie chcę powiedzieć tych egzotycznych, ale trochę bym powiedział innych drużyn, bo to, co wiemy, to na pewno drużyna afrykańska jest kondycyjnie, no bym powiedział, bardzo dobra i tutaj czeka nas naprawdę dużo pracy, a przede wszystkim opracowanie taktyki.
Ja też mam tutaj przed sobą wspomnianą wypowiedź posła Wróblewskiego, 1/8 finału. Tutaj tak jest czarno na białym w jedynce powiedziane.
Znaczy, powiedziałem, że musimy dojść do 1/8 finału, czyli awansować z grupy. A to nie znaczy, że mamy zakończyć na 1/8 finału. Panie redaktorze.
No, apetyty się wziąłem sobie specjalnie kopiuj wklej z radiowej jedynki.
Tak jak w Poznaniu, tak i w Polsce. Musimy rezygnować z celów przeciętnych. Skupić się na tych celach ambitnych.
To jest uniwersalna prawda, jak
rozumiem. Uniwersalna prawda.
To ja się przyznam do mojego wieku. Doskonale pamiętam Mistrzostwa Świata z 1982 roku w Hiszpanii i mam bardzo dużo takich skojarzeń z tamtych czasów, bo tak, jest drużyna afrykańska, jest drużyna z Ameryki Południowej, jest. A w następnej rundzie może na nas trafić Belgia. I to wszystko tak mi się pięknie kojarzy z tamtym...
Nie ma Włochów,
ale niech robią Kolumbijczycy.
Ale jedno jest pewne, że ZSRR się już nie trafi.
Tak, na pewno.
A za to gramy w Rosji. Także to wszystko się inaczej może potoczyć. Dobrze, wyjątkowa zgodność. Wszyscy wychodzimy z grupy. Wszyscy przedstawiciele dzisiejsi potwierdzają że jest to realne, możliwe. I koniec zgodności zapewne. W tym momencie przechodzimy do poważnego tematu. Celowo chciałem więcej miejsca poświęcić tej kwestii, bo ona tak naprawdę jest osobnym zagadnieniem na całą audycję. W ubiegłym tygodniu sejmowe Komisje Sprawiedliwości i Praw Człowieka i Sądownictwa, tak? Praw Człowieka, przepraszam. Zakończyła pracę nad prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Temat jest poważny, wałkowany od wielu miesięcy. Natomiast pojawiła się pewna nieścisłość, bo z jednej strony mamy wypowiedź Krzysztofa Łapińskiego, rzecznika Pałacu Prezydenckiego, który mówi, że właściwie te ustawy, które w tej chwili sejmowa komisja przyjęła, są co do warunków brzegowych zgodne z tym, co prezydent jest w stanie zaakceptować. Z drugiej strony profesor Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że tak naprawdę te ustawy zostały, mówiąc brzydko, wykastrowane z tego, co pan prezydent proponował i uważa, że no cóż, prezydent nie ma wyjścia i musi ustawy odrzucić.
Kto to powiedział?
Profesor Andrzej Rzepliński. Człowiek, który nie jest z bliskiego otoczenia.
Ja myślę, że to jest komentarzem do tego komentarza. To jest absolutnie, moim zdaniem, nieuzasadniona merytorycznie teza. Ja rozumiem, że ktoś jest zwolennikiem takiego czy innego rozwiązania, na przykład tego, by Sejm wybierał sędziów członków KRS. To jestem w stanie zrozumieć. Natomiast nie ma co do zasady wątpliwości, że zarówno projekt prezydencki, jak i stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, jak także projekt, który został przesłany przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf, opierają się wszystkie trzy na bardzo podobnych przesłankach. Jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, mamy i Izbę Dyscyplinarną, i skargę nadzwyczajną. Jeśli chodzi o wybory do KRS, to zakłada się, że mają one mieć charakter pluralistyczne, że opozycja będzie miała znaczny udział w składzie KRS-u. Różnice są we wszystkich tych kwestiach, w takich sprawach szczegółowych. Ja nie bagatelizuję tych różnic, ale moim zdaniem też ich wyolbrzymianie jest jakimś takim nieuczciwym chwytem dyskusyjnym.
Nowoczesna już zapowiedziała, że jeżeli ta ustawa przejdzie w tej formule, w tym kształcie, to nie zgłosicie kandydatów do KRS.
No, przede wszystkim stanowisko Nowoczesnej jest jasne. W naszej ocenie w ogóle założenie, że wybieranie członków członków do Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm jest niezgodne z konstytucją. To oczywiście w ostateczności ten problem powinien zostać rozstrzygnięty przez niezależny Trybunał Konstytucyjny, ale w naszej oczywiście ocenie ten Trybunał ma charakter fasadowy, więc nie ma szansy na merytoryczne, obiektywne rozstrzygnięcie w tym względzie. Natomiast nasza ocena jest taka, że sam wybór członków KRS przez Sejm jest niezgodny z konstytucją i tą sprawą powinien zająć się niezależny Trybunał. W naszej ocenie takiego niezależnego Trybunału nie ma i w tym kontekście pozostajemy w swego rodzaju pacie. Ale powiem tak, ja uważam, wychodząc bardziej na grunt polityki, że pan prezydent został postawiony w bardzo trudnym położeniu. Z jednej strony zostało wytworzone taka takie wrażenie, że pan prezydent doszedł do porozumienia w negocjacjach z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Nie wiemy, co było przedmiotem tych negocjacji, jakie było porozumienie, ale takie zostało wytworzone porozumienie. I teraz prezydent, nie chcąc, już tak mówiąc, chcąc zawetować ustawy złożone w przypadku, w którym byłyby niezgodne z negocjacjami, o których oczywiście w tym rezultacie nie wiemy, jaki był rezultat tych negocjacji, ale chcąc zawetować, stworzyłby takie wrażenie, że nie chce reform w sądownictwie, że odwraca się od swoich wyborców i taka jest retoryka PiS-u. I w mojej ocenie jakby tutaj ta rozgrywka pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego była pewnym takim majstersztykiem politycznym, bo z jednej strony było pokazanie, okej, porozumieliśmy się z panem prezydentem i w tym momencie, w którym prezydent teraz by zawetował ustawy, stworzyłoby to właśnie wrażenie odwrócenia się od swoich wyborców.
A czy mógłby pan pokazać te różnice, które pana zdaniem czynią ten projekt zupełnie inny?
Ja powiem tak, nie jestem w stanie, panie pośle.
Moim zdaniem pan nie jest w stanie tego zrobić, bo tego nie ma. Jakie są poprawki, wiemy, w jakiej formule został przyjęty ten projekt. Te poprawki dotyczą kwestii bardzo szczegółowych. No proszę pokazać te szczegóły, które miałyby uzasadniać tezę, że te projekty się jakoś radykalnie zmieniły.
Nie jestem w stanie, bo ja nie wiem, co było rezultatem negocjacji. Tak?
Ale zna pan projekty prezydenta, no więc jeżeli ktoś stawia tezę, że one się jakoś radykalnie zmieniły przez poprawki Prawa i Sprawiedliwości, to proszę, niech pokaże te poprawki, które tak w jego ocenie mocno, bardzo radykalnie zmieniły ten projekt. Moim zdaniem takich poprawek nie było. Były kwestie szczegółowe, one zostały zmienione. Można dyskutować tak czy nie, czy należy je przyjąć, czy odrzucić, tylko ta teza jest po prostu oparta na bardzo wątłych podstawach.
Jest pewnie oparta na niejednoznacznych podstawach, bo nie wiemy, jaki był rezultat negocjacji, tak? I nie wiemy, jakie jeszcze będą ewentualnie wnoszone poprawki, prawda?
No i to za chwileczkę będziemy
mówić. Te poprawki, które zostały zgłoszone, no bym powiedział, nie były do końca, moim zdaniem, procedowane. Bo jednak to się odbywało bardzo szybko. Praktycznie rzecz biorąc, był kłopot z ustosunkowaniem się poszczególnych przedstawicieli, bo chociażby, bym powiedział, te elementy, które dotyczą i wyboru przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa i wiele innych, one jak gdyby sugerują, bym powiedział, duże upolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa. I przynajmniej taka jest opinia w Polskim Stronnictwie Ludowym.
Że PSL mówi, że nie przyłoży ręki, tak?
Tak, i PSL, podobnie zresztą jak tutaj Nowoczesna, już powiedział, że my nie będziemy zgłaszać kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa w tym kształcie, jest.
Bojkot?
Nie bojkot, po prostu to nie jest bojkot, to jest po prostu niezgłoszenie kandydatu, bo takie prawo partiom politycznym przysługuje. No jeżeli nie zgadzamy się z tymi zapisami, które są, jeżeli one nie odpowiadają tej polityce, którą realizuje Polskie Stronnictwo Ludowe, to niestety nie możemy w to wchodzić. Prawda? Ja jeszcze mogę powiedzieć tak, pewne elementy będą na pewno jeszcze procedowane, więc dzisiaj nie możemy, mówimy o stanie na dzień dzisiejszy. Prawda? Jak to będzie dalej wyglądało, trudno tutaj w sposób jednoznaczny się odnieść. Ale na dzień dzisiejszy takie jest stanowisko naszej partii.
Kukiz 15, co zamierza zrobić z tymi projektami?
Zobaczymy. Te projekty są na początku drogi legislacyjnej, więc my jeszcze będziemy rozmawiali o różnego rodzaju poprawkach i my te poprawki będziemy zgłaszali.
No to jest ten tydzień.
Tak, te poprawki mamy gotowe, więc mniej więcej wiemy, w którym kierunku chcemy pójść. My traktujemy i ustawę o Sądzie Najwyższym i ustawę o KRS-ie jako pewien pakiet, bo to są rzeczy, które się w jakiś sposób uzupełniają w tym całym reformie sądownictwa, więc nie chcemy ich zupełnie rozpatrywać osobno. Natomiast rzeczywiście część poprawek prezydenta jest jakby tutaj zaakceptowana. Są pewne korekty. No jest jedna dość istotna korekta mimo wszystko w kwestii procedury wyboru tych sędziów, bo jednak jest ograniczono ten wybór 3/5 tylko do pierwszego podejścia, a potem już jest jednak zmienia ten warunek, czyli każdy klub może zgłosić 9 kandydatów. De facto będzie to wybór taki, że będzie 9 kandydatów wybranych, 9 z PiS-u i 6 opozycyjnych, bo taka jest arytmetyka i z tym będzie trudno wygrać. My byliśmy zwolennikami,
nie
żeby
będą
jednak...
to politycy, natomiast
tak, sędziowie. Oczywiście, powiedzmy, że jakby ta formuła wyboru dla nas jest dość istotna, bo to zmienia ten warunek, na którym nam bardzo zależało, żeby on był ostatecznym i podstawowym. To zostało zmienione, przy czym na to też będziemy patrzyli całościowo. Ja nie mówię, że to jest element, który jednocześnie kładzie te ustawy i my już nie będziemy rozmawiać. W ogóle byliśmy zwolennikami takiego rozwiązania, chociażby jak wybór sędziów przy okazji wyborów na przykład do sejmików wojewódzkich. Możemy to robić powszechnie. I wtedy to jest zupełnie otwarta formuła.
Ale ja muszę więc jednak jedną uwagę. Chwileczkę.
Zaraz skończę, panie pośle. Także przy tych rzeczach w jakiś sposób będziemy się tam pewnie jeszcze upierać i będziemy proponowali różne zmiany, które być może w jakiś sposób również nakierują te ustawy w takim kierunku, w którym my sobie zakładaliśmy. Mamy dwie osoby, które są specjalistami w tym temacie, posła Rzymkowskiego i posła Jachnika. I myślę, że
Rzymkowski, przypomnę, zasiada w Krajowej Radzie Sądownictwa.
Tak, tak. I myślę, że to są osoby, które bardzo kompetentnie to w tej chwili prowadzą. Powiem jeszcze jedno, bo odnosiliśmy się do tego, co my zrobimy w kwestii wyborów. My z tym nie mamy o tyle problemów, że my od początku powiedzieliśmy, że my swoich kandydatów nie będziemy wystawiać. Oddamy te miejsca, które ewentualnie by nam przysługiwały, jeżeli byśmy się decydowali na udział w tej formule wyborów.
Tak, nie dajecie walkowera, natomiast
oddamy to ludziom pokrzywdzonym przez sądy, tym organizacjom pozarząd, które mogłyby wskazać.
One
będą,
tak,
będą wskazywać kandydatów. Tak, dokładnie, których ewentualnie, jeśli będzie taka wola, my wtedy wskażemy. Jakby dla siebie, ze swojej strony nie będziemy tutaj...
Ja muszę jedną rzecz wyjaśnić. Pierwszy krok to jest wybór sędziów, członków KRS większością 3/5 głosów. I to jest dobry pomysł i tutaj uważam, że należy powiedzieć też jakieś dobre słowo powiedzieć pod adresem klubu Kukiz15. I nie zakładam tego, że nie może te 3/5 się już znaleźć w pierwszym kroku.
No może być, ale to politycznie można to rozgrywać.
Chcę tylko powiedzieć, że to byłoby optymalne i także dla ukształtowania tego ciała w przyszłości. Obecnie nie ma wcale większości kwalifikowanej, a jeśli chodzi o 4 posłów członków KRS-u, wybierani są bezwzględną większością, mimo to 2 pochodziło z Prawa i Sprawiedliwości, 2 z opozycji. I teraz tak, natomiast prawdą jest też to, że nie można, znaczy trudno mi sobie wyobrazić taki model ustrojowy, w którym nie ma drugiego kroku i wybór nie następuje inną większością niż 3/5, no bo można sobie wyobrazić, że z różnych powodów ta 3/5 jest nie do uzyskania. Ale mechanizm, który zapisaliśmy w ustawie, jest takim, jak kolega powiedział, czyli że 9 posłów będzie należał prawdopodobnie do większości parlamentarnej, a 6 sędziów członków KRS będzie należało do opozycji. Ale jeśli chodzi o różnicę między tym projektem a projektem prezydenta, który był wyjściowy, to jest 9-6 na rzecz 8-7. Różnica jest jednego członka KRS. Ja rozumiem, że można powiedzieć, że jedno rozwiązanie...
bardziej balansuje.
Można powiedzieć, że jedno rozwiązanie bardziej balansuje, drugie nieco mniej, ale tak czy inaczej trudno mówić, że to jest jakaś fundamentalna różnica.
Ja mówię raczej odnośnie tego, jak my sobie wyobrażamy te rzeczy, natomiast ja nie wiem, na jakie warunki progowe pan prezydent się umawiał z Prawem i Sprawiedliwością, bo to jest rzecz dla nas niedostępna, więc dlatego nawet
prezydent
nie jestem w stanie wyrokować...
mówi, że te warunki progowe nie zostały przekroczone. Możemy tylko domniemywać na zasadzie...
prezydent mówi, że nie zostały przekroczone,
czy ustami Krzysztofa Łapińskiego.
To pewnie rzecznika. Prezydent podpisze tę ustawę.
Rafał Leszczyński jeszcze dzisiaj w tej części debaty nie zabierał głosu.
Tak, porozumienia. Przysłuchiwałem się tutaj debaty szanownych rozmówców. Chciałbym troszkę z innej strony rzucić na to uwagę. Staram się też rozmawiać ze znajomymi. Ten temat, jak zapewne wszyscy wiemy, w pewnym momencie bardzo rozpalił społeczeństwo, rozpalił programy publicystyczne. Cieszę się, że dyskutujemy nad małym, no nie wiem czy małym, czy dużym, na pewno nad fragmentem. Merytoryczna to już jest dyskusja. To nie jest jakaś paniczny krzyk, że coś się dzieje dobrego, niedobrego w kraju. No. Czy opozycja totalna nie przygotowała własnych alternatywnych ustaw, nad którymi moglibyśmy się pochylić. Więc to jest na pewno pozytywne rozwiązanie, że tutaj panowie z większym zapewne ode mnie doświadczeniem i wiedzą prawniczą mogą zastanawiać się, które parametry są korzystniejsze, które lepsze. Na pewno trzeba zdecydować się na jakikolwiek wybór członków KRS-u. No tutaj ja bym nie odbierał prawa do przełożenia arytmetyki sejmowej. To znaczy, że jeżeli jakaś partia wygrała wybory i rządzi, jakaś koalicja, w tym momencie mamy obóz Zjednoczonej Prawicy, no to w takim razie jakąś trzeba formę wybrać. Cieszy to, że też jest uszanowana mimo wszystko miejsce są i prawo tu do opozycji do wskazania pewnych osób. Chyba wszyscy też zgadzamy i badania pokazują, że 80% Polaków chce zmian po sądownictwie, więc krok jest w dobrą stronę.
O szczegółach pewnie jeszcze będziemy się spierać, bo zostało odczytania kolejne, samo jeszcze poprawki będą składane, posłowie pracują, jak słyszałem, nad poprawkami. Także jestem umiarkowanym optymistą.
Kajetan Kujawiak z Nowoczesnej sporo notował, to ja pozwolę panu te wszystkie notatki teraz zaprezentować.
Czy ja powiem tak, ja z kolei uważam, że właśnie zachowanie wymogu 3/5 tylko wyłącznie w pierwszym kroku właśnie całkowicie wypacza ideę prezydenta. Pan prezydent przed złożeniem, w trakcie negocjacji z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim wyraźnie mówił, że chciałby, aby członków KRS, by członkowie KRS byli wybierani przez wiele partii, tak? To była słynna odpowiedź pana posła Piotrowicza, że przecież obóz Zjednoczonej Prawicy to jest kilka partii, co oczywiście było troszeczkę ironiczne. I w tym kontekście to jest właśnie w mojej ocenie całkowite wypaczenie idei pana prezydenta. Natomiast, tak jak powiedziałem, pan prezydent stoi w rozkroku. Z jednej strony bowiem wie, że te poprawki, które są proponowane, wypaczają jego projekt. Wie, że pewnie są jeszcze bardziej rażąco sprzeczne z konstytucją. No z drugiej strony nie chce konfliktować się i ze swoimi wyborcami, i ze swoim środowiskiem. W szczególności, że równocześnie pozostaje w konflikcie z bardzo wpływowym ministrem, panem Antonim Macierewiczem. Także stąd uważam, że wypowiedzi doradców prezydenta są w pewien sposób sprzeczne, ponieważ prezydent został postawiony w bardzo trudnej sytuacji właśnie przez te negocjacje z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim i w związku z tym wrażeniem, że zostało osiągnięte porozumienie. Prezydent, wetując ustawy, postawiłby się w pozycji osoby, która burzy wcześniej zawarte porozumienie.
To ja chciałem państwa zapytać o ważną sprawę, już taką, już naprawdę merytorycznie ściśle związaną. Poseł Wróblewski mówił o tym, że te projekty mają dużo cech wspólnych. Między innymi także projekt pierwszej prezes Sądu Najwyższego,
profesor... Najdalej idący chyba. W wielu kwestiach chciałbym, żeby został przyjęty.
A, bardzo ciekawy głos. To może ja nic nie powiem i oddam głos. Nie, nie, panie pośle, sekundeczkę. Jest pytanie na przykład o sprawę... właśnie skargi nadzwyczajnej. Czy to jest podniesione także w projekcie profesor Gerzdorf? Może jeszcze raz najpierw Kajetan Kujawiak. Pan jest prawnikiem, radcą prawnym. Jak pan się na to zapatruje? Ja uważam, teraz porzućmy barwy, porozmawiajmy fachowo.
Ja uważam, że skarga nadzwyczajna no tak naprawdę jest takim instrumentem, który...
Którego nie ma w tej chwili.
No powiem tak, mamy skargę kasacyjną, tak? Każdy obywatel, czy postępowanie jest co do zasady dwuinstancyjne, mamy wyrok pierwszej instancji i każdy obywatel może złożyć apelację i mamy instrument w postaci skargi kasacyjnej. I moja ocena jest taka, że te instrumenty wystarczą, a skarga nadzwyczajna jest swego rodzaju taką... w cudzysłowie marchewką polityczną, wyjściem naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa. Skarga nadzwyczajna, moja ocena jest taka jako prawnika, niespecjalnie dużo...
A ja z perspektywy dziennikarza wiem, że było wiele sytuacji, w których po prostu obywatele nie byli w stanie dochodzić sprawiedliwości z racji właśnie nieskuteczności.
Bardziej, moja ocena jest taka, że bardziej to jest kwestia szerszego dostępu do pomocy prawnej, do profesjonalistów. I tu uważam, że Platforma Obywatelska, wprowadzając takie trochę iluzoryczne właśnie darmowe porady prawne, to zupełnie nie zdało w praktyce swojego rezultatu. Uważam, że to jest kwestia bardziej dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej i możliwość wykorzystania za pomocą profesjonalistów tych instrumentów, które już są obecne w polskim systemie prawnym.
I nie ma sensu powielać pewne rzeczy, bo jeżeli... To, co tutaj mój przedmówca powiedział, jeżeli jest system dwuinstancyjny, w którym każdy obywatel może się odwołać, to tworzenie jak gdyby nowego, nazwie to może ciała, nie ustawodawczego, a rozstrzygającego pewne rzeczy, no jak gdybym bym powiedział, wcale nie poszerza pojęciu przeciętnego obywatela, wręcz mu zagmatwa pewne rzeczy. Wydaje mi się, że...
Nie demokratyzuje, tak. Bo ja mówię teraz, podnoszę tak. Argumenty zwolenników, tak. Nie chcę celowo przeciwników, tak. Tylko właśnie, żeby trochę ferment wzbudzić.
No, czy ja powiem, to też jest kwestia pewności prawa, tak? To też jest kwestia pewności prawa, tak? I to też burzy pewien... moja ocena jako prawnika jest taka, że też może powodować pewną niepewność co do stanego stanu prawnego, który został już wcześniej rozstrzygnięty prawomocnym...
To, że w każdej chwili można tak złożyć...
Czy uważa pan, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Małgorzata Gerzdorf, chce uderzać w taką wartość, jaką jest pewność prawa?
Myślę, że pani prezes na tyle koniunkturalnie podchodzi do tej sprawy, że nie chce być przeciwnikiem instrumentu, który jest argumentem za, w cudzysłowie, reformą sądownictwa.
Panie pośle, czy pani prezes przeszła na pozycję Prawa i Sprawiedliwości?
Ja nie chciałem tego komentować, natomiast wydaje mi się, że jeśli jakaś propozycja pojawia się właściwie w stanowisku i głowy państwa, i klubu, który posiada większość, i jeszcze pierwszej prezes Sądu Najwyższego, to byłbym ostrożny z takim jednoznacznym odrzucaniem takiego pomysłu. On też się nie wziął z niczego. On został zapisany w projekcie, w programie Prawa i Sprawiedliwości ze względu na to doświadczenie, że dość regularnie spotykamy się z sytuacjami, kiedy ze względów prawnych, faktycznych, proceduralnych, bardzo różnych, mamy ostateczny i niewzruszalny wyrok sądu, który budzi poruszenie społeczne. Wyrok jest w oczywisty sposób wadliwy, nie ma sposobu na usunięcie, na jakieś normalne usunięcie jego z obrotu prawnego. Natomiast ten wyrok jakby ma swoje drugie życie i także wywołuje pewne konsekwencje społeczne. Nie tylko, że jest niesprawiedliwy w przypadku konkretnej osoby, ale bardzo często także jest takim, staje się takim symbolem funkcjonowania państwa. I moim zdaniem my nie powinniśmy przechodzić do porządku dziennego nad tego rodzaju sytuacjami. Wiemy, że to zaufanie do wymiaru sprawiedliwości jest w Polsce niezwykle niskie. Bywa, że i 90%, w zależności od sondażu, Polaków uważa, że wymiar sprawiedliwości powinien zostać zmieniony i wskazuje się właśnie tą kwestię uczciwości, sprawiedliwości. Więc ta instytucja, jakkolwiek są wady i zalety takiego rozwiązania, ma też pewne pozytywne, istotne pozytywne walory i dlatego znalazła się w tych wszystkich projektach, o których mówimy.
To jeszcze może prawem odpowiedzi krótko.
Tak, powiem krótko też jako praktyk. No, jeżeli mamy spór sądowy, to zawsze mamy dwie strony. Zawsze jedna strona będzie niezadowolona, prawda? I oczywiście stąd może taka niechęć do wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście zdarzają się wyroki w cudzysłowie, możemy powiedzieć, niesprawiedliwe, tak? No bo takie rzeczy zdarzają się zawsze i niezależnie od systemu będą się zdarzały. Ale to nie oznacza, że cały system sądowniczy jest jedną patologią.
No, ale zawsze tego można... nikt nie mówi, ja tylko zwracam uwagę, że są tego rodzaju wyroki. Proszę zwrócić uwagę na słabość pana argumentu. Pan mówi, że w sporach sądowych zawsze 50% ludzi jest niezadowolonych, bo połowa przegrywa. I kiedyś minister Budka takiego argumentu użył, tylko później nie mógł zrozumieć, dlaczego 90% jest niezadowolonych.
Czy arytmetyka się troszeczkę...
Jest. Ale zgodnie z jakimi badaniami? To zrozumiem.
To było akurat, teraz powołuję się na pewną sondę, ale badania opinii publicznej dotyczące krytycznego stosunku Polaków do wymiaru sprawiedliwości były wielokrotnie prowadzone w różnych aspektach, no i ten poziom niezadowolenia, krytyki jest bardzo wysoki.
Bartosz Józwiak, który już zabierał głos i został mu przeze mnie odebrany.
Ja cierpliwie czekam, także ja tu się akurat zgodzę z posłem Wróblewskim, że to jest pewien element, na który my też wskazywaliśmy, że on jest istotny i nie powinniśmy go wylewać zbyt szybko, czy też odrzucać. Natomiast jest inny problem, bo sama forma skargi jak najbardziej, tylko teraz musimy dobrze technicznie to poukładać. Kto ma prawo składać, jakich spraw to może dotyczyć, jaka będzie formuła, tak? Bo albo z jednej strony, jeżeli gdzieś będziemy to cedować tylko na posłów, senatorów, to za chwileczkę biura poselskie i senatorskie staną się tylko i wyłącznie biurami, w których będziemy...
Podawczymi.
Dokładnie, podawczymi dla setek petentów, którzy będą z każdą sprawą przychodzić, tak? Z drugiej strony trzeba też uważać, żeby nie zawalić jakby znowu instytucji sądu tego typu rzeczami, więc nie wiem, być może potrzebna byłaby formuła przy takim użyciu jakiejś komisji nadzwyczajnej sejmowej, która by weryfikowała pewne rzeczy jeszcze. Natomiast jest jeszcze inna istotna rzecz, o której nie mówimy, a pani Gersdorf pokazywała to w pewnym pakiecie. Jeżeli mówimy o odpowiedzialności, to ona jeszcze podała jedną rzecz, czyli odpowiedzialność majątkową za rażące wyroki, za rażące niesprawiedliwe wyroki. I to jest istotna rzecz, która moim zdaniem w tej jej propozycji jest ważna.
Ona troszeczkę została,
zupełnie
przemilczana, faktycznie w debacie publicznej.
A to jest pewien pakiet odpowiedzialności właśnie za te wyroki, o których mówimy, których miałyby dotyczyć również reszta, ta specjalna skarga. Także nad tym bym nie przechodził też do porządku dziennego.
Oj, pan Kajetan, widzę, ma ochotę też.
Tak.
To bardzo krótko, bo chciałbym jeszcze, żebyśmy Rafała Leszczyńskiego.
Ja tylko powiem króciutko, ja tylko bardzo żałuję, że w tych projektach przede wszystkim nie ma usprawnień co do szybkości postępowania, bo też jako praktyk...
To czekamy ciągle na sędziów w pokoju.
Tak, tak, jako praktyk mogę powiedzieć, że...
o sądzie powszechnym.
Tak, ale powiem to też dokładnie. Natomiast powiem tak, no szkoda, dlatego że ja codziennie jakby obcując z osobami, które wnoszą sprawy do sądu, bądź bronią się w sądzie, przede wszystkim wszyscy moi klienci narzekają na szybkość postępowania i w mojej ocenie Prawo i Sprawiedliwość tym problemem się nie zajęło, a to jest największa bolączka polskiego wymiaru sprawiedliwości. Natomiast kwestia tego niezadowolenia z wymiaru sprawiedliwości to też kwestia pewnej retoryki. Zawsze na wierzch można wyciągnąć pojedyncze patologie i pokazać je jako wzór i zgeneralizować, że tak wygląda cały polski wymiar sprawiedliwości. Taką niestety retorykę prowadzi Prawo i Sprawiedliwość, ale też można proponować te rozwiązania, które faktycznie pomogłyby społeczeństwu, Polakom, i to jest właśnie szybkość postępowania i podejrzewam, że wszyscy jak tutaj siedzimy się zgodzimy, że szybkość jest bardzo istotna, a rozwiązań nie mamy.
Ale mi się... znaczy, zwracam też uwagę, bo moim zdaniem to jest pewne nieporozumienie, dlatego że zmiany, które są realizowane w ramach reformy wymiaru sprawiedliwości są wieloetapowe. Teraz te, o których rozmawiamy, dotyczą kwestii ustrojowych. One też są nie bez znaczenia, jeśli chodzi o szybkość postępowań, bo na przykład niektóre zmiany w ustawie o ustroju sądów powszechnych przyczyniają się do przyspieszenia postępowań, równoobciążenie sędziów sprawami, kwestia na przykład ograniczenia obowiązków administracyjnych.
Czy nawet losowy dobór, bo to też może bywali sędziowie bardziej obciążeni.
To przede wszystkim ma służyć transparentności, ale tych elementów, które wpływają na szybsze rozpatrywanie, jest przynajmniej kilka w ustawie o ustroju sądów powszechnych, także w zmianach, o których rzadko się mówi, w kodeksie prawa administracyjnego i w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Byłem przewodniczącym tej podkomisji. Ta ustawa została przyjęta na wiosnę tego roku, praktycznie bez głosu sprzeciwu. Zwracam też uwagę, że teraz będziemy dyskutować w Sejmie nad kolejnymi projektami sądowymi, zmianach w procedurze cywilnej, karnej, w Krajowym Rejestrze Sądowym. I to te zmiany akurat w tym obszarze, o którym kolega mówi, mają przynieść zmiany. Natomiast to, co zrobiliśmy dotychczas, też nie jest bez znaczenia, bo jeśli chodzi o kwestie transparentności, jeśli chodzi o kwestie odpowiedzialności odpowiedzialności prawnej sędziów. W tych projektach te elementy się znalazły. Jeśli chodzi o silniejsze zakorzenienie procesu powoływania, awansowania sędziów, nadanie temu procesowi demokratycznej legitymacji, te zmiany miały swoje znaczenie. Natomiast prawda jest, że różne projekty służą pewnie w jakimś stopniu wszystkim celom, ale w różnym stopniu.
Jeżeli mówimy o Krajowej Radzie Sądownictwa, to chciałem jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Wydaje mi się, że za bardzo mało, czy za mało jest dyskutowana ta sprawa. Brak, bym powiedział, takiego wysłuchania społecznego. No tak, ta dyskusja się zapiera na tym, że przychodzą obrady komisji, prawda, zgłasza się poprawki, wszystkie poprawki opozycji wypadają, a przyjęte są tylko Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje mi się, że tutaj by trzeba jakoś podejść do tego, że wysłuchać wszystkie, przedyskutować, zobaczyć. Też
mam niestety wrażenie, że tak się od ćwierć wiecza ponad dzieje, jak koalicje długie i szerokie, to zbójeckie prawo partii, czy koalicji rządzącej, że się przegłosowuje. No,
zawsze większość ma rację.
No, poseł Niedzielski powiedział, wygrajcie sobie wybory. To są teraz konsekwencje.
Klasyk, tak. Rafał Leszczyński dopuszczony do głosu rzutem na taśmę.
Chciałem się odnieść do słów tutaj pana z przedstawiciela partii Nowoczesna, no bo wracając do pewnego argumentu, że, no nie wiem co mówi, że 50% jest wygranych i przegranych w sądzie, no aspekt, chociażby przykład konkretny, gdzie KRS zatrzymał karierę w miejscu 265 bodajże asesorów, pokazuje, że to tak nie do końca jest związane z tym, że zdania są podzielone. Większość zdecydowana ludzi mimo wszystko widzi, że należy wykonać pewne zmiany, należy, nawet nie wiem, czy tam systemowo bardzo głębokich nie przeprowadzić.
Ja myślę, że pan mecenas, który zarzucił pierwszej prezes Sądu Najwyższego koniunkturalność, w gruncie rzeczy mówi tak, trzeba to zmieniać.
A jeżeli chodzi o totalną opozycję, to słuchając wypowiedzi pana mecenasa, to zastanawia się, że jest on też adwokatem prezydenta, stawia się opozycja jako w postawie
czyli
prezydenta.
Czyli osoby adwokat. W każdej sytuacji, w każdej...
Ale to jest trochę szerszy przykład, bo to pokazuje... Szerszy przykład trochę, bo pokazuje też, iż argumentacja pana prezydenta, który jest prezydentem wszystkich Polaków, udało mu się osiągnąć to rozwiązanie, zawłaszczyła i cały czas poruszamy się w tej samej długiej, już wielomiesięcznej jednak dyskusji na temat przyszłości sądownictwa w Polsce.
Panie pośle, zwracam się do Bartłomieja Wróblewskiego. W najbliższą środę drugie czytanie projektów ustaw. Czy jest jeszcze taka szansa, z tego co też do posła Józwieka to pytanie kieruję, z tego co wiecie w kuluarach, czy coś jest ustalane takiego, co może zostać wprowadzone do tych projektów?
No, były kilka kwestii, było dyskutowanych na komisji. Zapewne też pojawią się takie poprawki, które być może nawet nie były wspomniane i w trakcie drugiego czytania, i także w czasie prac w Senacie. Jeśli możemy te ustawy poprawić, to zróbmy.
Ja na przykład wystąpiłem
z propozycją, aby także w Sądzie Najwyższym sprawy były losowane. Krótko mówiąc, by ta zasada, którą przyjęliśmy w sądach powszechnych, miała zastosowanie także w Sądzie Najwyższym i przekonuje do tego, że tego rodzaju zmiana służyłaby transparentności wymiaru sprawiedliwości. Wiemy, że także Sąd Najwyższy borykał się z zarzutami, że niektóre sprawy były krótko mówiąc, ustawiane. Losowanie jest takim elementem, który ogranicza tego rodzaju możliwość wpływania na wynik konkretnego postępowania. Przynajmniej w tym sensie, że skład jest ustalany nie przez kogoś, tylko w sposób obiektywny.
Tak. Panie pośle, zgłaszacie konkretne...
My na pewno będziemy zgłaszali.
Licząc na
oczywiście, ja myślę, że dopóki piłka w grze, należy toczyć rozmowy i my z tych rozmów się nie cofujemy. Będziemy zgłaszali swoje poprawki, będziemy chcieli przekonywać do tego obóz rządzący. I myślę, że te negocjacje cały czas trwają. Czy będziemy w stanie przekonać do niektórych z naszych poprawek? Zobaczymy. Ja liczę na to, że jest szansa na to, żeby jeszcze kilka rzeczy się zmieniło.
Najbardziej oczekiwana przez was poprawka?
Jest kilka różnych. My patrzymy też szeroko płaszczyznowo. Na przykład już w tej chwili również próbujemy negocjować tych sędziów w pokoju, bo dla nas to jest bardzo ważne i elementarne rozwiązanie. To jest kwestia, o której się dyskusja toczy. To nie jest tak, że nie ma na ten temat rozmów.
To jest cenny też pomysł, także pojawił się w programie Prawa i Sprawiedliwości. Kwestie szczegółowe są tu oczywiście do dyskusji. W różny sposób można sobie wyobrazić taką instytucję, natomiast ja jestem otwarty na nią. Nie wiem, czy jesteśmy w prosty sposób w stanie przekopiować wzory z krajów anglosaskich, ale tak czy inaczej szukanie rozwiązywania prostych spraw w oparciu o prostą procedurę, w sposób taki uproszczony, wydaje mi się właściwym kierunkiem.
Pan mecenas Kujawek z Nowoczesnym kiwa głową, że
ciekawa propozycja, ale chciałbym zwrócić uwagę, że to też właśnie w polskim systemie sądowym mamy instytucję ławników, który jest instytucją martwą. I właśnie to są te sprawy.
Czyli co, obecne przepisy mają tyle jeszcze
pracownicze
luk, które można, że tak powiem, odpowiednio...
Jakby praktyka jest niedoskonała. Czyli
gdyby... To na gruncie obecnych przepisów tak, można dokonać.
Dokładnie. Gdyby ławnicy byli dobierani w sposób bardziej staranny, tak? Gdyby faktycznie w praktyce ich głos byłby brany pod uwagę. Sam wielokrotnie byłem świadkiem, jak ławnicy jako głos właśnie społeczeństwa, jak ławnicy proponowali pewne rozwiązania, a byli marginalizowani, tak? Przez to właśnie, że nie mieli profesjonalnej wiedzy prawniczej. Uważam, że te teoretycznie rozwiązania są, tylko że są w praktyce całkowicie niedoskonałe i nie zdają swojego egzaminu.
Panowie, po jednym zdaniu czas nas
koniec. I to, co kolega powiedział, między innymi powinno być podstawą do większej dyskusji, a mamy jeszcze trochę czasu, dopóki ostatecznie ustawa nie zostanie przyjęta
i wszelkie możliwości
i podpisana, wszelkie, no może przyjęta, bo już potem do podpisu to już raczej tutaj my za dużo zmienić nie możemy, ale poprzez udział w komisjach, poprzez głos, poprzez wysłuchanie także przedstawicieli opozycji w niektórych sprawach, które są ważne, bo wydaje mi się, że nikt z nas nie ma panaceum na wiedzę, na pewne rozwiązanie. Wydaje mi się, że elementem bardzo ważnym do, bym powiedział, dalszego przygotowania, bo uważam, że ta ustawa nie jest na rok, tylko na lata.
A jedno zdanie, panie Rafale, ostatnia szansa, ostatnia pół minuty audycji.
Pół minuty. To z rozmachem mogę powiedzieć w takim razie.
Więcej niż Bogdan Wenta daje.
To proszę mnie zabierać teraz innego czasu w takim razie. Ja tradycyjnie będę zachęcał do porozumienia, do merytorycznej dyskusji, żeby ona się toczyła, bo dobra zmiana jest konieczna w sądownictwie w Polsce.
Bartosz Józwiak, Kukiz 15.
Dziękuję.
Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Zdzisław Dębowski,
dobry
Polskie
wieczoru.
Stronnictwo Ludowe. Rafał Leszczyński, Porozumienie.
Dobranoc.
Kajetan Kujawiak, Nowoczesna.
Dziękuję, do widzenia.
Byli moimi państwa gośćmi. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
Przy gorącym stole.